Prezydencki minister Andrzej Dera, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czuję, że nie jest pan entuzjastą solariów.
Nie, ja osobiście nie jestem entuzjastą, nigdy w życiu nie byłem i nie zamierzam iść. Zawsze uważam, że naturalna opalenizna jest 10 razy lepsza niż solariowa.
I sądząc po projekcie ustawy o solariach, ciężko w ogóle w Pałacu Prezydenckim entuzjastę solariów znaleźć, ale czy naprawdę będzie mnie pan przekonywał, że państwo powinno i musi regulować również taką dziedzinę życia jak dostęp do solariów?
To jest, oczywiście on jest ograniczony tylko dla osób niepełnoletnich, dla dzieci, bo tu jest bardzo wyraźne wskazanie lekarzy, którzy mówią, że to dla dzieci jest szkodliwe, więc dajemy pod rozwagę parlamentowi, czy wskazania lekarzy tutaj uznać, czy
ale naprawdę nie. Pan uważa, że 16-17-letnia osoba nie może decydować nawet w takiej kwestii, czy chce pójść do solarium, czy nie?
No panie rektorze, tam nie jest bezwzględny zakaz, tylko za zgodą rodziców, żeby jednak to się odbywało, żeby potem nie było, bo tak, ktoś może tego nie kontrolować, potem rak skóry, inne komplikacje i potem jest tragedia, więc warto się naprawdę głęboko zastanowić, czy bez umiaru i bez kontroli dzieci powinny korzystać z solariów. Dorosłych to nie dotyczy. Każdy dorosły jest świadomy i musi sam sobie wybrać, co jest dla niego lepsze.
Ale to może jak te solaria takie złe, to w ogóle je zamknąć, zakazać.
Ale nie, no właśnie ja jestem...
Bo lekarze w ogóle ostrzegają przed słońcem, przed solariami.
Nie, jestem przeciwnikiem tego typu sformułowań. Natomiast jest to ograniczanie, żeby jeżeli chodzi o dzieci, bo wyraźnie lekarze mówią, że szczególnie szkodliwe jest to właśnie dla młodych organizmów, więc w moim odczuciu należy życie i zdrowie dzieci chronić. Jest to jedna z prób. Zobaczymy, czy się powiedzie.
Rozumiem, że prezydent składając projekt ustawy o solariach odpowiada na zapotrzebowanie i odpowiada na apele lekarzy,
tak
dermatologów, którzy ostrzegają, że dzieci, solaria to fatalna koincydencja.
Dokładnie tak.
Warto?
No, warto chronić zdrowie i życie. Warto
chronić.
Powiem krótko, warto.
Nie wiem tylko, czy państwo musi regulować aż tak bardzo wszystkie dziedziny życia, również
wszystkich oczywiście nie. Wszystkich nie reguluje, ale tam, gdzie rzeczywiście szkodzi, to dzieciom reguluje. Chociażby alkohol też jest regulowany. Nie wolno do 18 roku życia. No, jest to w jakiś sposób regulowane.
Czy pan, panie ministrze, oczekiwałby delegalizacji największej partii opozycyjnej?
Nie mówię o delegalizacji.
Nie zamierza pan zwrócić się do sądu wniosku o delegalizację? Platformy Obywatelskiej.
Wiem, do czego pan zmierza.
Mówi pan, Platforma Obywatelska powinna zakończyć swój polityczny żywot. To partia, która powinna na stałe zniknąć ze sceny politycznej.
Partia, która kłamstwo ma wpisane w swoją działalność od początku do końca, powinna być przez społeczeństwo odpowiednio potraktowana.
Czyli... A co to znaczy, że ta partia ma wpisane kłamstwo od początku do końca w swoją działalność?
Panie redaktorze, przypominam sobie byłego premiera Węgier, który został nagrany, który mówił, kłamaliśmy, kłamiemy i będziemy kłamać, co wywołało rozruchy, wyjście na ulicę i diametralną zmianę polityczną na Węgrzech.
I utorowało Orbanowi drogę do władzy.
Dokładnie.
I to tak skutecznie, że do dzisiaj rządzi niepodzielnie Węgrami.
Różnica jest taka, że nie potrzeba tutaj nagrywać Platformy Obywatelskiej, bo fakty o tym przemawiają. Kłamaliśmy w kampanii wyborczej, kłamaliśmy w sprawie wieku emerytalnego, że nie będzie, a było. W wielu rzeczach Platforma z góry zakładała kłamstwo. Prawdę powiedzieli przez moment, który my usłyszeliśmy dzisiaj, to się nazywa taśmy prawdy. To był ten moment, kiedy ludzie tak naprawdę dowiedzieli się nie to, co Platforma mówi, tylko to, co Platforma myśli i robi.
A pański...
I w sprawie, i teraz zamknę temat, i w sprawie katastrofy smoleńskiej, ale dokładnie w sprawie, sekcji zwłok i w sprawie pochówku tych, którzy tam zginęli, od początku do końca było to świadome kłamstwo. Pani minister Kopacz wyszła, mówiła, byłam w Moskwie, nadzorowałam, był ogromny szacunek, każda cząstka DNA została zbadana i dzisiaj mamy fakty.
Panie ministrze,
fakty, one są brutalne i one są nie do utrzymania.
Powiem tylko panu, że w tych dramatycznych dniach kwietnia 2010 roku rozmawiałem również z pańskim szefem Andrzejem Dudą, rozmawiałem z innym ministrem kancelarii prezydenta, czy Jackiem Sasinem, i oni właściwie, Jacek Sasin mówił dokładnie to samo, z wielkim szacunkiem są traktowane ciała. Rosjanie naprawdę stają na wysokości zadania.
Andrzej Duda
mówił dokładnie to samo. Byłem w Moskwie, bo Andrzej Duda poleciał po trumnę z ciałem Marii Kaczyńskiej. Mówił, Rosjanie zachowywali się bardzo w porządku. Przepraszali mnie, że to długo tak trwa, ale chcą dochować wszelkich procedur.
Z tego, co ja wiem, pan prezydent, wówczas minister, był w Moskwie w sprawie Marii Kaczyńskiej, jak była przewożona, i to potwierdza. Natomiast
wszyscy się wtedy być może myliliśmy, panie ministrze. Również ministrowie prezydenccy.
Proszę
się zwieść
ale proszę zwrócić
Rosjan.
Uwagę, pan prezydent mówił, że był, widział i jeżeli chodzi o zwłoki pani prezydentowej, wszystko się odbyło zgodnie.
Jacek Sasin też bardzo ciepło mówił o Rosjanach i też bardzo ciepło mówił o tym, jak są składane ciała do trumien.
Panie redaktorze, natomiast pani Ewa Kopacz mówi, że była, widziała, nadzorowała i dzisiaj można zadać pytanie, i co? Skąd te skandale z zamianą ciał w trumnach, skąd te skandale z częściami ciał innych osób? Ale siedem znaczących części w jednej trumnie. Panie redaktorze,
Być może rzeczywiście Rosjanie...
Mamy zmilczeć to, mówić, że się nic nie stało?
Zmilczeć nie, tylko wie pan doskonale, jak wyglądają ciała po takiej katastrofie, jak katastrofa lotnicza.
Panie redaktorze, czy naprawdę... elementarny szacunek, jeżeli przedstawiciele polskich władz byli tam, to elementarny szacunek do tych ciał, do tych ofiar katastrofy właśnie powinien polegać na tym, że od początku do końca, tak jak prezydent Andrzej Duda był przy pani Marii Kaczyńskiej, tak przedstawiciele państwa polskiego powinni nadzorować to, co się dzieje, tak? I skąd nagle przypomina sobie pan tą wielką akcję przeciwko ekshumacjom? Przypomina pan sobie stanowisko wtedy tych
polityków,
którzy celowo mówili, że to jest rozgrzebywanie, to jest trauma dla rodzin. Dzisiaj traumę przeżywają rodziny, które się dowiedziały prawdy, w jaki sposób potraktowano ich zmarłych.
Wiele osób, które nie miały zupełnie przesłanek politycznych, też ostrzegało przed ekshumacjami i z ręką na sercu, nie wiem, czy dzisiaj rodziny są szczęśliwsze, dowiadując się o tym, jak wyglądają ciała ich bliskich, jak wygląda to, co złożyły do grobu. Nie wiem, czy są szczęśliwsze. Być może dla prawdy to jest bardzo ważne, ale czy dla szczęścia tych rodzin naprawdę jest ważniejsze
nikt nie przeżywa szczęścia w momencie, kiedy ginie jego najbliższa osoba. Proszę nie mówić w tych kategoriach szczęścia, bo to nie można w ten sposób tego rozpatrywać.
O spokój ich ducha.
Uważam, że i to mówią dzisiaj wdowy, szczególnie po generałach, chcą godnie pochować swoich bliskich i chcą, żeby inni mieli to samo prawo. I to, co się stało, jest niebywałym skandalem, że nasi przedstawiciele państwa wówczas w 2010 roku nie dopilnowali takich elementarnych rzeczy.
Ale ja w tym 2010 roku również politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mówili nic o otwieraniu trumien. Wy się tego nie domagaliście.
Przepraszam, była o tym mowa. Tylko była informacja, że nie wolno, że przepisy nie pozwalają na to.
Takie są przepisy.
Panie redaktorze.
No takie są przepisy.
Prokuratura ma moim zdaniem prawny obowiązek dokonania ekshumacji czy ponownego zbadania.
Panie ministrze, ale wracając do tego kłamstwa, bo pan tak lekko mówi o Platformie Obywatelskiej, że to jest partia, która ma wpisane kłamstwo w swoją tożsamość. Ja panu przypomnę prezydenta Dudę, który w kampanii prezydenckiej mówił i o frankowiczach, i o kwocie wolnej od podatku.
I pomaga.
Ale złożył projekt. No projekt złożył, ale obietnicę nie zrealizował.
Ale
przypomnę panu kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości i zapowiedzi, że Antoni Macierewicz nie będzie ministrem obrony narodowej. W dzień po wyborach okazało się, że Antoni Macierewicz został ministrem obrony narodowej. Także mówienie o tym, która partia ma wpisane kłamstwo w swoje jestestwo, jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne.
Ja się nie boję tego, bo proszę zwrócić uwagę, we wszystkich ważnych rzeczach Platforma kłamała. We wszystkich ważnych rzeczach. Chyba, że pan mi teraz przekona, że nie we wszystkich.
No, ale w której ważnej rzeczy?
Wymieniłem. W sprawie wieku emerytalnego.
W sprawie wieku emerytalnego rzeczywiście Platforma ukrywała to, co zrobi po wyborach. To prawda.
W sprawie ekshumacji sam na własne oczy słyszałem.
W sprawie Macierewicza PiS kłamał,
że co?
Że nie będzie Macierewicz ministrem obrony?
To pani premier powiedziała, że to był jakiś...
Kłamała czy nie kłamała?
To nie jest kwestia kłamała
ale,
czy nie
ale kłamała.
Kłamała
czy nie kłamała?
To nie jest kwestia kłamała czy nie kłamała, tylko jak pan doskonale wie, kwestia rządu to jest kwestia koalicji, tak? I pewne rzeczy ustala.
Ale właśnie nie ma koalicji, wobec czego Prawo i Sprawiedliwość mogło zrobić
wewnętrzna
wszystko.
Wewnętrzna jest koalicja, panie redaktorze.
Ale przecież koalicja razem szła do wyborów. O czym pan mówi?
Natomiast ustalenia, kto kim zostanie, to są w momencie,
Prawo
kiedy się wygrywa wybory.
Prawo pełnię możliwości.
Kiedy się wygrywa wybory, wtedy się ustala stanowiska. Do tej pory tak zawsze było, jest i będzie.
No ale to po co
I
mówiono?
I się zmieniają nazwiska.
To po co mówiono, że Macierewicz nie będzie ministrem? I cisza. No więc właśnie. A chciałby pan zobaczyć i Tuska, i Sikorskiego, i Kopacz na ławie oskarżonych?
Panie redaktorze.
Chciałby pan czy nie?
Odpowiedzialność jest jedną z kluczowych rzeczy. Jeżeli się popełniło rzeczy, za które i naruszyły się kodeks karny, to oczywiście tak. To oczywiście tak.
Ale sąd powszechny czy Trybunał Stanu?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o ministrów konstytucyjnych, premiera, to w Polsce obowiązuje zasada, że Trybunał Stanu orzeka.
No nie, ale można też posadzić na ławie oskarżonych Sądu Powszechnego.
Ja jestem zwolennikiem Trybunału Stanu, bo tak mówią przepisy jednoznacznie, że jeżeli chodzi o ministrów, to w tym wypadku Trybunał Stanu powinien być.
Czyli uważa pan, że i Donald Tusk, i Radosław Sikorski, i Ewa Kopacz powinni zasiąść na ławie oskarżonych Trybunału Stanu.
W momencie, kiedy zostanie udowodnione złamanie prawa, konsekwencją złamania prawa przez ministrów jest Trybunał Stanu.
I tak powinno się zdarzyć.
Takie są zasady.
Nie, takie są zasady, ale czy pan, mówiąc o tym kłamstwie, już przesądza?
Ja mówię w tej chwili o kwestii politycznej. Że tu jest dla mnie kwestia ewidentna, natomiast nie wypowiadam się w kwestii prawnej, bo od tego są odpowiednie organy, które ustalają, czy i w jakim zakresie ktoś złamał prawo.
Prezydencki minister Andrzej Dera, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, przechodzimy na Radio ZPL i przyznaję się panu, mam problem. Nie rozumiem prezydenta.
W czym rzecz?
Prezydent mówi, konstytucji bronią ci, którym gwarantują na przywileje, z krytyką dodaje, konstytucję napisali prawnicy. Potem pisze do sędziów, że nie powinni występować jako strona debaty politycznej czy światopoglądowej. Dostaje zresztą za to buczenie, które pan bierze na klatę. Bolało czy nie?
Nie, to znaczy zawsze brak kultury na klatę muszą wziąć ci, którzy ten brak kultury wykazują.
Po czym w następnym liście zaprasza tychże sędziów i tychże prawników do debaty nad nową konstytucją.
Postaram się panu redaktorowi... No
konsekwencji i spójności za grosz w tym
wyjaśnić.
Proszę bardzo.
Bo to dotyczyło trzech różnych spraw. Pierwszej, o której pan poruszył, to jest kwestia taka, że pan prezydent odwraca istniejącą do tej pory narrację w sprawie konstytucji. Rzeczywiście było tak, że w 1997 roku to elity prawnicze i polityczne wówczas zasiadające w parlamencie napisały projekt konstytucji, jakby na bok odsuwając projekty społeczne, chociażby Solidarności, który wtedy był projekt, został w ogóle nie wzięty pod uwagę i przygotowano projekt, który został potem poddany pod referendum, przypomnę, 40 bodajże 2 czy 3% osób poszło do referendum, mimo to konstytucja została przyjęta. Pan prezydent mówi inaczej. O zagadnieniach, jak ma przyszłość Polski wyglądać, jakie mają być istotne zagadnienia konstytucyjne, to obywatele mają. I po to jest to pytanie referendalne, mają być, żeby to obywatele wyrazili swój pogląd. Na przykład, czy chcą systemu prezydenckiego, czy kanclerskiego, czy w innych ważnych kwestiach. I wokół tych, na bazie tych pytań można w przyszłości zbudować konstytucję. Oczywiście ją będą pisali fachowcy, też prawnicy, ale kierunki wskazują ludzie. I teraz wracam do tych prawników. Prezydent mówił w liście na kongresie
mają
do prawników.
Mają się mieszać, czy nie mają się mieszać?
Chodzi o, to było przesłanie do sędziów. Sędzia, który dzisiaj orzeka.
Ale sędzia to prawnik, to też
sędzia, który orzeka, prawnik. Nie uczestniczy w debacie politycznej, religijnej, nie jest częścią sporu, tak? Bo on ma orzekać, on ma być bezstronny. Natomiast jeżeli mówimy o tym, jaki ma być wymiar sprawiedliwości, sądownictwo w sensie ustrojowym, to robią cały czas przedstawiciele i KRS opiniuje, i Sąd Najwyższy opiniuje. To jest to, do czego został konstytucyjnie powołany. I pan prezydent powiedział, że w sprawach ustrojowych dotyczących sądownictwa oczekuje na propozycje tych środowisk.
Zauważył pan, że w PiS-ie mały entuzjazm dla tego 11 listopada jako daty referendum?
Zauważyłem.
I co z tym zrobicie?
Niezauważalne. Będzie przekonywanie, że jest to dobra data. Myślę, że będą rozmowy w przyszłości.
Czy myśli pan, że prezydent przekona PiS, a nie PiS przekona prezydenta?
Czas pokaże, kto kogo przekona. Pan prezydent powiedział, jaka jest jego koncepcja, dlaczego 11 listopada przyszłego roku. W moim odczuciu jest to dobra data, data, w której naprawdę można się zastanowić. Z jednej strony świętować to, co minęło, czyli te 100 lat, z drugiej strony warto dać swój głos. To dobrze, wiemy jak było, ale jaką chciałbym mieć Polskę na przyszłość i wtedy odpowiedzieć na kilka pytań referendalnych. Uważam, że to się z sobą nie kłóci i to jest dobra data. No aczkolwiek, tak. Panie redaktorze, decyzję będzie podejmował Senat w tej sprawie, więc
no tak, tylko problem Senatu polega na tym, że to jest zero-jedynkowa decyzja. Prezydent przedstawia wniosek i pisze 11 listopada. Pytania takie, Senat może to przyjąć albo odrzucić, nie może wprowadzić poprawek.
Rozumiem, że to była propozycja pana prezydenta co do daty, natomiast jeszcze mamy dużo czasu i jeżeli jedna strona przekona drugą, bądź odwrotnie, no to wtedy ta data może ulec zmianie. Ja mówię w tej chwili o tej propozycji, którą pan prezydent złożył na chwilę obecną.
Pałacu jakieś refleksje, może frustracje po szczycie w Brukseli?
Dlaczego miały być frustracje?
Ten obraz na przykład, jak prezydent podchodzi do prezydenta Trumpa, minister Macierewicz i minister Waszczykowski nawet go nie przedstawiają. Tak
wcześniej
nie wyglądało. Przykry taki obrazek.
Panie redaktorze, nie wiem, kto tam robił dokładną, nie wiem, jak to wygląda. Ja nie byłem na miejscu, natomiast...
Ale widział pan w internecie, to na zwolnionym tempie jest nawet pokazywane. Tak, prezydent taki niepewny.
No nie, panie redaktorze, no proszę... Nie wmawiać jakiejś rzeczy, że prezydent jest niepewny. Bardzo dobrze się porusza, ma bardzo dobry kontakt i wszyscy wiedzą, inni przywódcy innych państw, kim jest Andrzej Duda, także tu nie ma potrzeby przedstawiania się. To raczej się przedstawia ministrów, a nie głowy państw.
No właśnie, ale tutaj było tak, że panowie Waszczykowski i Macierewicz nawiązali kontakt z prezydentem Trumpem, a prezydent tak jakby był z boku.
Panie redaktorze, a jest pan pewien, że wcześniej nie rozmawiali?
Nie jestem. Może rozmawiali.
No właśnie, także spokojnie, zostawmy to
obrazki. Radosław Sikorski mówi, polska delegacja zachowywała się raczej jak turyści niż jak politycy, którzy uczestniczyli.
No ale co zostało Radosławowi Sikorskiemu? No krytykować jak nie ma czego, no to mówi, no to nie są politycy, tylko turyści. No i to jest zupełnie niepoważne i tak naprawdę dyskwalifikujące byłego ministra spraw zagranicznych, bo takich rzeczy były ministrom spraw zagranicznych nie wolno mówić i ja też nie chciałbym i nikt ze strony obozu rządzącego nie mówi, że Radosław Sikorski był turystą, gdzie jeździł i reprezentował nasz kraj. No to są rzeczy, które nie godzi się byłym ministrom mówić publicznie, bo nikt też nie krytykował tego, co robił i jak się zachowywał minister Sikorski, więc to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca.
Czy pigułka,
tego typu komentarze.
Czy pigułka dzień po powinna być na receptę, pytają słuchacze.
Panie redaktorze, te sprawy moim zdaniem rozstrzyga medycyna. Sprawy rozstrzyga medycyna.
Nie, medycyna tutaj nic nie rozstrzyga, bo są kraje, gdzie nawet antybiotyki nie są na receptę.
No ale to rozstrzygają, w moim odczuciu, powinno rozstrzygać medycyna.
No tak, ale tu rozstrzygają politycy.
Ale politycy, w oparciu o wiedzę medyczną. Ale wiedzę medyczną. Dla mnie osobiście sprawy są jasne. Albo coś ingeruje mocno w organizm, wtedy mamy recepty. Mamy w Polsce szereg medykamentów, gdzie kupujemy na receptę, inaczej się nie dostanie. Mamy część medykamentów, gdzie kupujemy sobie bez recepty. To są środki, które mniej oddziałują na organizm. No i niech każdy sobie sam odpowie, czy i kluczowe pytanie, czy tak zwana pigułka, bo to sobie mówimy o jakiejś tam pigułce, czy to mocno oddziaływuje na organizm kobiety, czy nie. No i niech każdy sobie sam odpowie.
No tak, tylko teraz...
No i teraz tak.
Teraz jest pytanie, czy kobieta ma prawo podjąć decyzję taką bez lekarza, czy nie. I to jest decyzja polityczna, panie ministrze.
To nie jest decyzja polityczna, tylko medyczna. No my sprowadzamy rzeczy medyczne do polityki. To jest właśnie
Ale politycy
aberracja.
O tym rozstrzygają. No politycy
nie,
o tym rozstrzygają.
Panie redaktorze,
no
oczywiście, że...
Bo to jest generalnie, projekt ustawy, który dzisiaj wyjdzie z Senatu.
Ale w oparciu o wiedzę medyczną, a nie w oparciu o chęci...
Do tej pory wiedza medyczna mówiła, że pigułka była bez recepty, a teraz wiedza medyczna zaczęła mówić, że była na recepty.
Tam właśnie była decyzja polityczna.
Że tamta była zła.
Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, do czego będziemy się odnosić? Bo jeżeli będziemy się odnosić do decyzji polityków, to one mogą być takie lub inne. Tak?
A w tej
tu się zgadzam.
I w tej sprawie
decyzję
podejmą politycy.
Jeżeli będziemy jako politycy odnosić się do oddziaływania danych środków na organizm, jeżeli mówimy o środkach medycznych, to rozstrzygające jest to, czy to mocno reaguje na organizm, czy nie. Jeżeli mocno, to recepty, jeżeli nie, to bez recepty. I tak powinno to funkcjonować.
Czyli to, co pan mówi, zwiastuje prezydencki podpis pod tą ustawą.
Ja mówię o tym, o swoich poglądach. No ja nie mówię o poglądach
Ale
pana prezydenta, o zasadach.
Żeby ta ustawa
mówię wyraźnie, jakie powinny być zasady.
Prezydenckie biuro.
Jakie powinny być zasady?
Pytają pana słuchacze. Wiara ludzi wierzących w zamach jest podsycana przez zespół Macierewicza i Gazetę Polską. Tak mówił w rozmowie z Wprost Andrzej Dera,
Cztery lata temu, tak. Podtrzymuję wszystko to, co mówiłem, bo...
Czyli nie wierzy pan w zamach?
Ja wyraźnie mówiłem, i proszę sobie przeczytać ten wywiad, że jestem prawnikiem. Ja nie wykluczam zamachu. I dla mnie zawsze zasada, tego się nauczyłem na prawie, że żadnej hipotezy się nie wyklucza, natomiast fakty wykluczają pewne hipotezy. I odniosę się do bieżącej sytuacji. Właśnie wiarę w to, że wszystko było w porządku, przedkładała pani minister Kopacz. Fakty są takie, które zaprzeczają tej wierze. I ja się do tego odnosiłem, że w kategoriach katastrof, takich rzeczy nie powinniśmy się opierać na tym, czy ktoś coś wierzy, czy nie wierzy, tylko jakby odnosić się do faktów. I ja wszystko, co tam powiedziałem, podtrzymuję dzisiaj. Niczego bym nie zmienił, bo moje stanowisko do katastrofy właśnie jest takie, że ja chciałbym być przekonany jako prawnik, jako obywatel do tego, że są fakty, które wykluczają katastrofę, albo są fakty, które potwierdzają katastrofę. I ja nie wierzę w kategoriach jak wiary patrząc na, raport Anodiny, ponieważ zrobiono to w sposób uragający wszelkim zasadom. I to właśnie podważając ustalenia wszystkich katastrof wcześniejszych. Proszę zwrócić uwagę, jak długo trwają ustalenia przyczyn katastrof w innych przypadkach. A tu w ciągu paru miesięcy ustalono, strona rosyjska sobie ustaliła bez dostępu naszej strony, co było tak naprawdę przyczyną. I to jest później wiara, że my mamy w to wierzyć, że to, co oni zrobili, było zrobione rzetelnie. Tak jak mieliśmy wierzyć w to, że zwłoki, że sekcje zwłok były zrobione w sposób należyty i tak dalej, i tak dalej. Fakty są potem brutalnie, to weryfikują tą wiarę.
Nie do końca ma pan rację, bo niektóre katastrofy są wyjaśniane szybko, no bo są katastrofy, które są zagadkowe i śledczy kompletnie nie mają żadnego punktu zaczepienia i wtedy rzeczywiście składają samolot z elementów, to trwa długo, no bo
tutaj, panie redaktorze, i tutaj, o właśnie, pan powiedział kluczową rzecz, bo szukają. A tu mieliśmy, bo tam składają, szukają, starają się znaleźć przyczynę katastrofy, a tu rozbijają, wywalają wrak, nie badają i mówią, że tak było. No i to jest ta różnica zasadnicza.
No tak, tylko że w przypadku tej katastrofy wiedza na temat tego, co się wydarzyło, pojawiła się dosyć szybko. No, nawet jeśli prokuratura, zobaczymy, co powie prokuratura na koniec
dokładnie,
śledztwa.
Dokładnie.
Nie spierajmy się.
Dokładnie.
Dane publiczne pytają, czy krytyka Krajowej Rady Sądownictwa jest uzasadniona, jeśli na 698 nominacji sędziowskich prezydent odmówił powołania tylko 10 kandydatów.
Panie redaktorze, jak podważył, to był wielki jazgot, że pan prezydent ingeruje w wybór sędziów, bo to nie pan prezydent powinien w końcu decydować, tylko sama władza sądownicza. No, ja się z tym głęboko nie zgadzam. W Konstytucji wyraźnie jest prerogatywa dla pana prezydenta do powoływania. Pan prezydent jakby odmawia nominacji sędziowskiej w takich skrajnych przypadkach. I takie rzeczy mają miejsce, a żaden z takich przypadków nie powinien mieć miejsca. No i to jest moja odpowiedź na to pytanie.
Czy prezydent zgadza się z wnioskiem ministra Ziobry do Trybunału Konstytucyjnego, że 3 sędziów Trybunału zostało wybranych nielegalnie?
Ja nie słyszałem o takim wniosku ministra Ziobry. Chyba tu jest jakaś pomyłka. Nie słyszałem o czymś takim. Z tego, co ja
Nie. Jest taki wniosek podważający legalność wyboru 3 sędziów. Jest wniosek ministra Ziobry o to. Nie? No, ci, którzy są dzisiaj odsunięci od orzekania przez prezes Przyłębską, bo czeka na orzeczenie.
Nie słyszałem o takim wniosku, bo tutaj, jeżeli chodzi o wnioski, które są złożone przez ministra Ziobry, ja nie słyszałem, żeby ktoś podważał wybór sędziów. Z tego, co nie przypomnę sobie takiego wniosku.
No to nie będziemy się spierać o fakty. Wydaje mi się, że jest taki wniosek i wniosek o to, żeby zawiesić tych sędziów w orzekaniu.
Nie słyszałem o czymś takim.
Zaraz sprawdzimy. Pan Bronisław pyta, czy uważa pan, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego za legalne bez wyroku? Dziś Sąd Najwyższy ma zająć się tą sprawą.
Ja oczywiście uważam to za zgodne z prawem i konstytucją. Prawo łaski w teorii nie było do tej pory kwestionowane, że w każdym stadium postępowania pan prezydent z tego prawa łaski może skorzystać. Pan prezydent wyraźnie uzasadnił, dlaczego ułaskawił Mariusza Kamińskiego i jeszcze dwóch innych funkcjonariuszy CBA, bo mieliśmy o to taki fakt, że ta osoba, która wzięła łapówkę, wszyscy to widzieli i robiła deal z burmistrzem Helu, została przez sąd uniewinniona, a ci, którzy jakby łapali tych, którzy ulegli korupcji, ten sąd skazał, że oni byli winni temu, że ktoś wziął łapówkę. No to jest coś niezrozumiałego i wyraźnie pan prezydent wówczas powiedział, że on na takie rzeczy się nie godzi, że ci, którzy łapią i mają pilnować porządku prawnego, no nie mogą być w tym momencie oskarżani przez tych, którzy wzięli łapówkę i dlatego zostali uniewinnieni. I pan prezydent to wyraźnie wyartykułował i powiedział, i miał do tego prawo.
To już wyjaśniam zagadkę, którą mieliśmy. Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Marek Zubik nie mogą być uznani za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, napisał prokurator generalny Zbigniew Ziobro we wniosku do Trybunału, w którym zaskarżył uchwałę Sejmu z 2010 roku o ich wyborze.
Ale to jest kwestia natury technicznej, bo tam jest kwestia, nie, już mówię o co chodzi. Tam jest kwestia, czy akty indywidualne muszą być powołania, czy wspólne. Bo tam to jest problem natury prawnej. To dla mnie to nie jest podważenie, bo nikt nie podważa samego ich wyboru, tylko w sensie ustrojowym, czy można to zrobić jedną uchwałą.
No tak, ale jak się uzna, że się nie można zrobić, to co wtedy?
To znaczy, w moim odczuciu nikt nie jest w stanie podważyć wyboru tych osób, bo one zostały wybory. Ja sam w tym uczestniczyłem jako poseł, głosowałem na każdą z tych osób osobno. Natomiast problem polega na tym, że w jednej uchwale to zrobiono. To jest kwestia proceduralna, a nie podważająca sens wyboru.
No ale prokurator generalny wniosi do Trybunału stwierdzenie niezgodności uchwały Sejmu o wyborze tych sędziów.
Ale uchwały Sejmu, a nie samego wyboru, bo proszę zwrócić uwagę.
No dobrze, ale
jeszcze raz powtórzę jako prawnik.
Uchwałę Sejmu za niezgodną z konstytucją.
Głosowaliśmy indywidualnie za każdym z tych osób. Natomiast w uchwale uchwała była dotycząca wszystkich, a to są indywidualne akty i one powinny mieć swoje, ponieważ kwestia kadencji, zmiany, a potem gdyby się coś stało, to jak robić kadencję pozostałych, skoro było w jednym akcie?
No to, ale to w takim razie co będzie, jeśli...
To sąd stwierdzi, może... Ja nie chcę za Trybunał się wypowiadać,
ale... Tak, a co by było, gdyby uznał, że uchwała jest niezgodna z konstytucją?
Istota powinna polegać na tym, że po wyroku Trybunału, Trybunał powinien powiedzieć, że uchwały zbiorowe są nieadekwatne do, w sensie wyboru sędziów Trybunału, że to trzeba robić aktami indywidualnymi, ale nikt przecież nie podważa samego faktu wyboru, no bo...
To dlaczego oni są odsunięci od orzekania?
Ale kto jest odsunięty?
No ci sędziowie. No bo oni nie orzekają w tej chwili po tym wniosku Zbigniewa Ziobry.
Być może zostali wyłączeni jakimś wewnętrznym, przez Trybunał. Tego to ja za to tego nie wiem i za to nie odpowiadam, broń Boże.
No tak, tylko że tak się kończą właśnie takie wnioski. A jeśli on mówi pan, że one nie podważają samej istoty
wyboru...
W moim
odczuciu nie podważają, bo ja dokładnie pamiętam, jako poseł głosowałem imiennie za każdym z tych osób. Wybór był indywidualny, więc był zgodny z zasadami, tak? Natomiast uchwała zbiorowa już była nieprawidłowa, bo tak nie powinno to wyglądać. Nie powinno tego się łączyć, bo to były akty indywidualne, a nie zbiorowe.
To na koniec pytanie jeszcze o ustawę frankową, słuchaczki. Ustawa frankowa, ta spreadowa. Kiedy przejdzie przez Sejm, bo coś...
No, panie redaktorze, my robimy wszystko, żeby ona przeszła jak najszybciej. Nasz przedstawiciel popędza, proszę to pytanie zadawać przedstawicielom komisji, czy podkomisji, w której jest ona obradowana.
No, ale to pańscy polityczni koledzy, towarzysze, więc może tam ich pan dźgnąć.
No my dźgamy. Jest tam przedstawiciel pana prezydenta, pan minister Paweł Mucha. I my naciskamy, żeby jak najszybciej ten projekt wszedł w życie. No, natomiast nie jesteśmy i nie odpowiadamy za tempo prac w polskim parlamencie.
Andrzej Dera, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.